Witam Państwa raz jeszcze przy mikrofonie Grzegorz Gil. Tym, którzy dołączyli w międzyczasie, bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj jest dr Rafał Kopyć, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a my rozmawiamy o rzeczach kosmicznych, ale jednocześnie stąpając twardo po ziemi, biorąc pod uwagę szereg sprzężeń. Rozmawiamy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która przecież wciąż nad naszymi głowami, przy odrobinie szczęścia można zobaczyć odbijające się promienie słoneczne od całej aparatury tych wszystkich elementów stacji kosmicznej. Amerykanie nie byli pierwsi, to Rosjanie, ale pierwsi doszli do wniosku, że w tym kontekście człowiek jest dosyć dużą barierą, może przeszkadzać. No ale ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wciąż przecież nad naszymi głowami się porusza. Kto tam obecnie jest?
W tej chwili, szczerze mówiąc, nie śledzę tak dokładnie, kto astronauci, kosmonauci, tak z których krajów się tam znajdują. Natomiast to jest stacja międzynarodowa, tak, która powstała w wyniku
współpracy,
projektów budowy rosyjskiej stacji Mir-2, tak, bo oprócz stacji Salut Rosjanie jeszcze w 1986 roku wyekspediowali znacznie większą stację Mir. Ona,
no Mir, czyli ten, no powiedzmy sobie szczerze, pokój, prawda? Pokój, czyli pokój krążył po orbicie i to jest gdzieś odprysk. Ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest odpryskiem jakby tego projektu Mir, tak?
Ona jest odpryskiem projektu budowy następcy Mira, tak, stacji Mir-2. Amerykanie w tym czasie też rozwijali stację Freedom i Europejczycy jeszcze stację Columbus, i one w ówczesnym klimacie międzynarodowym, tak, który, no, można powiedzieć, sprzyjał współpracy, postanowiono te wysiłki połączyć i udało się zrealizować w roku 2000 bodajże pierwsza stała załoga dotarła na pokład tej stacji w składzie bodajże dwóch kosmonautów, tak, bo Rosjanie używają tej nomenklatury rosyjskich, i jednego astronauty amerykańskiego, i to są przede wszystkim przedstawiciele tych dwóch krajów, natomiast oprócz tego...
To tam Chińczyków nie ma?
Tak, tam Chińczyków nie ma.
Czyli nie ma tajkonautów, mamy kosmonautów, mamy astronautów, to też bardzo cenne. Kosmonauci to ta nomenklatura rosyjska, wcześniej radziecka czy sowiecka, państwo wybieracie. Astronauci to nasi sojusznicy, no i sojusznicy. I tajkonauci, słowo taj po chińsku, czyli niebo, czyli tak naprawdę, no, ci, którzy gdzieś po niebie fruwają, a w zasadzie trudno powiedzieć, że fruwają, bowiem przecież nie ma atmosfery. W kosmosie jest niemal idealna próżnia. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla świata? To, że tam ktoś jest, czy Rosjanie, czy Amerykanie, gdzieś łączą się z Ziemią, pokazują jakieś gesty, tak? Pamiętam, że rosyjscy kosmonauci właśnie chwilę po agresji, no to było zaskakujące, ale chyba przywdzieli kolory ubrań, uniformów żółto-niebieskich. Albo był to jakiś deepfake. W każdym razie takie obrazy pamiętam sprzed kilku miesięcy. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla spraw kosmicznych? Może bardziej dla spraw przyziemnych? Jak pan to ocenia?
To badania, które tam są prowadzone, oczywiście mają pewne istotne znaczenie naukowe. Natomiast z punktu widzenia globalnej polityki, bo tu bardziej rozważamy te kwestie właśnie z tego punktu widzenia, ma to mimo wszystko znaczenie ogromne, natomiast przede wszystkim symboliczno-prestiżowe. Tak? Okay. Mówiąc jeszcze o tych członkach załóg kosmicznych, no to oczywiście oprócz Amerykanów i Rosjan znajdują się tam przedstawiciele innych państw, czy to będących właśnie członkami tego konsorcjum, które prowadzi Międzynarodową Stację Kosmiczną, przede wszystkim, można powiedzieć, zapraszanym przez te dwa główne państwa, które mają też, przypomnijmy, zdolność do dostarczenia ludzi, tak, i przywiezienia ich z powrotem na tą stację, a taką zdolność do lotów załogowych mają w tej chwili tylko, oprócz Chińczyków, tak, bo tu zostawmy ich, bo to jest jeszcze jedna kwestia osobna, mają Rosjanie i Amerykanie. Natomiast Chińczycy mają, i to jest wydarzenie o sporym znaczeniu, swoje własne osiągnięcie. Oni po takim, powiedzmy, wyeliminowaniu ich z projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pod pretekstem oskarżeń o szpiegowstwo. Tak? Amerykanie tam się obawiali, że Chińczycy wykorzystają ewentualne członkostwo w tym konsorcjum do szpiegostwa przemysłowego. Chińczycy postanowili pójść własną drogą, zbudowali dwie takie małe stacje, które oni sami traktowali jako takie bardziej kosmiczne laboratoria niż stacje. One w zakresie umożliwiały długotrwałe przebywanie załóg na pokładzie tej stacji, właśnie stacje Tiangong 1 i 2 i finalną jak na razie, tak, obecną stację Tiangong, która jest już taką, powiedzmy, pełnowymiarową stacją kosmiczną, nie aż tak dużą jak ta międzynarodowa stacja kosmiczna.
Tiangong,
tak.
Ja wcześniej się pomyliłem, drodzy Państwo, troszkę znam chiński, ale słowo taikonauta i słowo taj oznacza daleko, daleko. Tien to niebo, więc niebo jest obecne w tej nomenklaturze tych chińskich stacji badawczych, a taikonauta to odniesienie się do dalekiego zasięgu, gdzieś przebywania daleko, daleko w kosmosie. Tutaj muszę się poprawić, przejęzyczyłem się wcześniej. Więc Chińczycy wyrzuceni z obawy przed szpiegostwem, stąd też tam nie ma na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przedstawicieli Chin. No, to bardzo ciekawe, bo mówimy w tym momencie, w tej trzeciej części, drodzy Państwo, o mocarstwach Drogi Mlecznej. Mocarstwach Drogi Mlecznej. Ciekawi mnie to, ponieważ, no właśnie, mówił pan dr Rafał Kopeć o tym, że mocarstwowość, być może zdolność wyniesienia w kosmos załogi, no i danie im realnej perspektywy powrotu. Może to jest jeden z wyznaczników czego? Mocarstwowości. Jak mierzyć mocarstwowość wciąż państw, które rozdają karty? No, z całym szacunkiem, to raczej nie podmioty prywatne. No, największe możliwości raczej mają państwa, choć przecież można sobie wyobrazić i są takie korporacje transnarodowe, których budżety przekraczają budżety niewielkich, najmniejszych państw na świecie. Jak mierzyć mocarstwowość w próżni?
To jest zadanie niełatwe. Tu z pewną pomocą, tak, może nam przyjść taka koncepcja potęgi kosmicznej.
O, właśnie.
Właśnie odnosząca się do, powiedzmy, całokształtu możliwości kosmicznych państw, tak? Bo to jest jednak koncepcja, która dotyczy państw, tak? Mówimy o państwach, tak jak pan podkreślił. Więc koncepcja postrzegająca te kwestie mimo wszystko jednak z punktu widzenia państw. I tu można powiedzieć, że mamy takie trzy wymiary tej potęgi kosmicznej. Po pierwsze, wymiar czysto militarny, w którym zapewne za chwilę. Po drugie, ten wymiar polityczny, o którym w zasadzie przede wszystkim teraz rozmawiamy, i w dużej mierze loty załogowe to jest ten... Przede wszystkim robione są z punktu widzenia właśnie tego wymiaru politycznego, postrzeganego jako nośnik właśnie prestiżu, nośnik pewnej symboliki, i z tego powodu czynnik o bardzo ważnym, jeśli nie kluczowym znaczeniu dla pozycji międzynarodowej państwa. Do pewnego stopnia jeszcze może to być, ta działalność polityczna ma taki wymiar tworzenia stref wpływów, tak? Przez wciąganie do współpracy, na przykład zaproszenie na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zaproszenie do lotów kosmicznych, tak jak to jeszcze Związek Radziecki robił w ramach programu Interkosmos. Udostępnienie...
To był ten program, w ramach którego w kosmos poleciał generał Mirosław Hermaszewski?
Dokładnie, tak. Okay. Dokładnie o to chodzi. Co ciekawe, o czym często zapominamy, pierwszym przedstawicielem Europy Zachodniej, który znalazł się w kosmosie, był Francuz, który poleciał na pokładzie radzieckiego statku kosmicznego, tak? Czyli to było takie, powiedzmy, wyjęcie tego...
Mają pewną słabość Francuzi do Rosji. Dziś może ta słabość została, że tak powiem, osłabiona, to znaczy są bardziej asertywni, biorąc pod uwagę wydarzenia, które się toczą w czasie rzeczywistym na Ukrainie, w kontekście wojny obronnej Ukrainy. A więc nie jest to łatwa rzecz. Polityczny wymiar, militarny, Więc strefy wpływów, doproszenie do konsorcjum, czyli pewne huby, pewne państwa rdzenia, no, mocarstwa otaczające się, proszę wybaczyć, satelitami, ale nie w tym pejoratywnym znaczeniu, ale w tym znaczeniu państw, które chcą też korzystać, partycypują i mają też konkretne korzyści. No dobra, no to my mamy mocarstwowość traktowaną przez pryzmat militarny, taką kategorią w stosunkach międzynarodowych, kto wie, może także w stosunkach międzygalaktycznych, kosmicznych jest równowaga sił, prawda? Ale żeby utrzymać równowagę, potrzebujemy grawitacji. W kosmosie zasadniczo grawitacji nie ma lub jest ona trochę inna. Na Księżycu chociażby 1/6 tej ziemskiej grawitacji. Jak ta równowaga sił wygląda? Czy w zasadzie, no bo zwrócił pan uwagę wcześniej, że brak Chińczyków w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i te ich projekty jako pewna przeciwwaga. Czy to słowo równowaga sił jest pana zdaniem, panie Rafale, zasadne, adekwatne do opisu tego, co dzieje się w kosmosie na przestrzeni ostatnich kilku dekad?
Ta równowaga się dopiero tworzy, natomiast może jeszcze wrócę do tego wątku poprzedniego, bo on został troszeczkę w zawieszeniu.
Proszę.
Ta koncepcja potęgi kosmicznej, ona w pewnym ujęciu, tak, którego ja jestem zwolennikiem, zakłada trzy podstawowe wymiary. Okay. Właśnie tam wymiar militarny, wymiar polityczny, który może przybierać różne formy. Możemy jeszcze wspomnieć o udostępnieniu pewnych usług kosmicznych, które nie są dostępne na wolnym rynku, tak, na przykład wojskowego sygnału nawigacji satelitarnej. To jest też taki element tworzenia stref wpływów. I ten element, jeszcze ten trzeci wymiar, o którym tu na razie nie wspomnieliśmy, a i też tu pewne stwierdzenie myślę, że należy może podkreślić, tak? Czyli ten wymiar ekonomiczny.
Tak.
Jeśli patrzymy na potęgę kosmiczną z punktu widzenia państw, co jest do pewnego stopnia zasadne, to patrzymy na ten wymiar ekonomiczny, na tą działalność w aspekcie ekonomicznym państw jako na pewną taką kopułę, tak, pod którą są realizowane różne przedsięwzięcia, nad którą państwo ma mniejszą lub większą kontrolę. Tak? Tu mówimy o tych kwestiach ekonomicznych, o całej tej działalności, która jest tworzona dla zysku. Natomiast z punktu widzenia pewnych mierników, na przykład takiego raportu Eurokonsultu, który podkreślał właśnie znaczenie kosmicznej ekonomii, w zasadzie ta działalność ekonomiczna w kosmosie, która w okresie zimnej wojny była trzeciorzędna, tak należy to określić, bo jeśli mierzymy to liczbą przeznaczenia satelitów, tak, no to satelity komercyjne były stosunkowo w niewielkim zakresie reprezentowane względem satelitów, przede wszystkim wojskowych, tak, to obecnie jest to, można powiedzieć, dominujący model działalności kosmicznej. Przede wszystkim działalność kosmiczna to jest działalność ekonomiczna, to jest działalność, którą podejmujemy dla zysku. Jeśli patrzymy na przykład na liczbę statków kosmicznych, jeśli patrzymy na liczbę tego, jak się rozkładają finansowanie poszczególnych działalności, elementów działalności kosmicznej, to okazuje się paradoksalnie, że działalność kosmiczna jest tu kluczowa. I z tego punktu widzenia, może kontrowersyjnego dosyć, natomiast możemy powiedzieć, że dwoma największymi potęgami kosmicznymi są po pierwsze Chiny, które w dosyć mocnym, jakby silnym stopniu kontrolują swój przemysł kosmiczny. On jest generalnie państwowy, okay, bardzo mocno kontrolowany przez państwo.
Centralizowany.
Tak, a drugą potęgą kosmiczną jest firma SpaceX, tak? Amerykańska, ale do pewnego stopnia jednak w miarę niezależna, tak, w zakresie na przykład kształtowania swojej strategii, tak? Jakby, i tu pytanie, na ile jej cele są i będą zbieżne z celami polityki amerykańskiej. Więc też tak na to możemy...
Czyli ta potęga kosmiczna amerykańska jest zbudowana zupełnie na innych zasadach. Na zasadach wolnorynkowych, konkurencji, kreowana przez, no, w dużej mierze sektor prywatny, prywatny biznes, tak? Z kolei Chiny, wszystko pod zarządem Komunistycznej Partii Chin, która absolutnie to słowo komunistyczna, literka K może oznaczać równie dobrze kosmiczna, ponieważ chcą mieć kontrolę 100% kontroli nad polityką kosmiczną, tak?
Tak, albo ewentualnie kapitalistyczne, ale to jest specyficzne, bo kapitalizm państwowy, tak to można określić.
No zgadza się.
I w dużej mierze to jest gospodarka, nie chcę tu wchodzić w takie dywagacje, tak wolnorynkowa, ale konkurencyjna w pewnym zakresie, ale jednak kontrolowana w tym sektorze kosmicznym na pewno ściśle przez państwo. W Stanach Zjednoczonych mamy oczywiście te takie, po pierwsze mamy NASA, tak, która stopniowo, jeśli chodzi o to, to jest tak, przede wszystkim jest to agencja cywilna, tak, żeby tu nie mylić z tą działalnością typowo wojskową.
No, oczywiście.
I NASA tu odchodzi od takiej roli klasycznego, powiedzmy, operatora kosmicznego, staje się bardziej takim administratorem, organizatorem działalności kosmicznej. Natomiast kompetencje też inżynierskie w zasadzie od początku do końca, czyli od pomysłu w ogóle, jak dany rodzaj działalności ma wyglądać, dostarcza w większości przemysł prywatny. Nie w każdym zakresie, bo na przykład ta wielka rakieta SLS jest w dużej mierze wytworem NASA jako takiej. Też jakby NASA ma też własne zakłady i istotne elementy tej rakiety powstają w tych zakładach bezpośrednio kontrolowanych przez NASA, ale widzimy, że idzie to trochę jak po grudzie jakby z tą rakietą. Oprócz tego mamy takie klasyczne przedsiębiorstwa sektora lotniczo-kosmiczno-zbrojeniowego, tak? czyli na przykład Boeing czy Lockheed Martin, które doprowadziły do czegoś w rodzaju takiego quasi-monopolu. Tak? One połączyły się w taki podmiot United Launch Alliance i w zakresie wynoszenia ładunków w kosmos w dużej mierze zmonopolizowały ten sektor w Stanach Zjednoczonych, co też uznano, że jest szkodliwe, tak? Że tu powinno być więcej konkurencji, więcej też nośników, gdyby na przykład dany nośnik miał problemy techniczne, no to żeby Amerykanie nie byli zbyt uzależnieni od tego i dopuszczono, można powiedzieć, te inne firmy ze SpaceX na czele do na przykład programów wynoszenia ładunków wojskowych, tak, które są organizowane, tak, regulowane przez siły kosmiczne w tej chwili, ale generalnie przez państwo i w dużej mierze to są tu te firmy prywatne ze SpaceX na czele, ale to nie tylko ta firma, są dostarczycielami całości kompetencji, więc ten pejzaż amerykański wygląda jednak zupełnie inaczej. On jest z jednej strony w mniejszym stopniu bezpośrednio kontrolowany przez państwo, natomiast finalnie to się przekłada na bardzo duże możliwości amerykańskie w kosmosie, no bo pamiętajmy, że ta zawstydzająca luka w lotach załogowych, która przez prawie dekadę trwała i przez Rosjan była wykorzystywana też propagandowo, to słynne stwierdzenie Dmitrija Rogozina, że jak się Amerykanom nie podoba, to mogą dostarczyć ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną przy pomocy trampoliny, tak, takie lekceważące mocno. To Amerykanom bardzo uwierało i tą lukę udało się pokonać dzięki firmie SpaceX, dzięki załogowym kapsułom Dragon. Natomiast równoległy program realizowany przez Boeinga bodajże, bo tu Boeing jest tym głównym integratorem tego konkurencyjnego statku kosmicznego, mającego dostarczać ludzi na niską orbitę okołoziemską, bo oprócz tego jest jeszcze statek Orion, który jest przeznaczony do lotów na Księżyc przede wszystkim. I to jest głównie program NASA, no to ten program Boeinga notuje dosyć duże opóźnienia. No, finalnie po tym, że Amerykanie będą mieli pewną różnorodność, tak, i możliwość wyboru środków, co w pewnym zakresie też obrazuje ich potęgę kosmiczną jako całości, z tym, że pamiętajmy, że w tym zakresie właśnie ekonomicznym to państwo pełni rolę takiej właśnie kopuły, takiej czaszy, w którą ta działalność różnego rodzaju się odbywa z mniejszym lub większym stopniem kontroli państwa nad tą działalnością.
Drodzy Państwo, z mniejszym lub większym, nawet jeśli chodzi o stricte militarne wykorzystanie, to Amerykanie są skłonni korzystać z rozwiązania zwanego outsourcingiem po to, by outsourcing uprawiać w przestrzeni kosmicznej. No bo jakby nie było, outside resources, te zewnętrzne zasoby, to zasoby kosmiczne, biorąc pod uwagę ostatnią warstwę atmosfery, egzosferę, jeśli dobrze pamiętam. No i później kosmos, bezkresny kosmos, w którym jednak nie ma aż tak dużo miejsca. Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie wracamy do wątku Gwiezdnych Wojen. Kosmiczne dowództwa, co z tego wynika, czy GPS może być zakłócany z wrogim zamiarem. Za chwilę wracamy do rozmowy, do ostatniej części GPS.